Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za 3. Czyli pół godziny o stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry, witam serdecznie, Jacek Białogłowy. Ukłony, przerwa dla Stelmetu Enei BC Zielona Góra w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki trwa 10 dni. Nasi zawodnicy szykują się do poniedziałkowego meczu z Kingiem Szczecin, a potem błyskawicznie po meczu z Kingiem Szczecin pofruną do Rosji, do Sankt Petersburga, chociaż będą frunęli, jak się dzisiaj przekonacie, z Berlina przez Turcję do Rosji właśnie. O tym dzisiaj będziemy między innymi rozmawiali, jak to będzie w lidze VTB, bo teraz COVID, wiadomo, różnego rodzaju obostrzenia. Czy to się da zrobić, żeby z Polski do Rosji latać, wracać, jeszcze się badać jednocześnie. Jak to wszystko Stelmet rozwiązał, o tym będzie w tym programie. Natomiast zacznijmy od czegoś zupełnie innego. Pierwszą rozmową będzie rozmowa z Felixem Alonso. To jest od miesiąca trener, asystent Jeana Tabaka. Ta rozmowa jednak za chwileczkę dosłownie jako pierwsza. Natomiast słówko powiedzmy jeszcze o tym, że Stelmet czeka na odpowiedź Maksima Dezeowa, belgijskiego koszykarza, który jest w tej chwili celem numer jeden naszej drużyny. Kontrakt został mu już wysłany i ten 33-letni zawodnik być może już za chwilę będzie koszykarzem Stelmetu, no i wzmocni siłę Stelmetu pod koszem. Ciekawostką jest wzrost tego zawodnika, bo już dzisiaj jeden z kibiców zwrócił mu uwagę, że wczoraj, mówiąc w wiadomościach o nim, podałem, że ma 2,13. Są takie źródła, które mówią, że ma 2,13. Czy te, słuchacz mówi, że on wie, że ma 2,6 Maksim Dezeow? Ja dzisiaj znalazłem dwa źródła, w których napisano, że ma 2,3, 2,4. Zatem zobaczymy, jak przyjedzie i go zmierzą tutaj w Zielonej Górze, ile on dokładnie mierzy. Natomiast to ma być nowy gracz Stelmetu, Maksim Dezeow. Zostawmy jego. Felix Alonso, teraz hiszpański trener, asystent Jeana Tabaka. Na chwilę przed rozpoczęciem sezonu przyleciał. Na pierwszym meczu z Reflem Sopot po raz pierwszy pojawił się w całej ekipie razem z naszym sztabem trenerskim i zawodnikami. Wcześniej tutaj przyjechał, miał badania oczywiście na koronawirusa, przeszedł te wszystkie badania. No i pierwsza jego aktywność to był mecz właśnie w Sopocie, a ja wczoraj późnym wieczorem rozmawiałem z Felixem Alonso po treningu naszego zespołu, no i zaczęliśmy od tego, jak to właściwie się stało, że znalazł się tutaj. Znaczy, wiemy, że znalazł się generalnie, bo zastąpił Mariusza Niedbalskiego, który dostał dobrą ofertę ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, lepszą finansowo przede wszystkim, a Felix Alonso przyjął pracę, której nie chcieli przyjąć polscy trenerzy. Pracę asystenta Jeana Tabaka. Ciekawe, prawda? Felix Alonso w Radiu Zielona Góra po raz pierwszy, proszę państwa.
Panie trenerze, jak właściwie doszło do tego, że znalazł się pan u nas i pracuje w Stelmecie?
Coach Tabak told me.
Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie trener Tabak, opowiedział o klubie, o jego sytuacji, opisał to, co się dzieje w polskiej lidze, mówił o grze w lidze VTB, ale też o mieście Zielona Góra. Mówił, czego oczekuje od trenera, którego chciałbym mieć w swoim zespole. No i co? Przemyślałem sprawę, stwierdziłem, że to dla mnie szansa i zdecydowałem się na współpracę z nim. No była to dla mnie niespodzianka, bo tak naprawdę myślałem, że zacznę sezon w domu, że nie będę pracował, a tutaj nagle taki telefon, taka niespodzianka. Tak, tak, to była niespodzianka. Czym pana trener Tabak przekonał, co zdecydowało, że pan wziął tę pracę w Polsce? Pierwsza sprawa, trener to człowiek, który cały czas się uczy, przez całe życie, przez całą karierę. No a tu miałem okazję pracować i uczyć się od kogoś takiego jak Tabak. To świetny, doświadczony trener, zresztą był też znakomitym zawodnikiem, ma za sobą świetną karierę. Poza tym przez ostatnie lata byłem przede wszystkim pierwszym trenerem, a tu dostałem ofertę pracy w roli asystenta. I pomyślałem, że ciekawie będzie spojrzeć na ten biznes z innego punktu widzenia. No i teraz, jak mówiłem, uczę się i Tabaka, i bycia asystentem. Poza tym koszykówka tutaj jest na dobrym poziomie. No i kolejny argument to Liga VTB. To są naprawdę wielkie rozgrywki. Przyjechał pan zatem do nas i co pan zastał? Klub, miasto, Polska Liga. Co pan może na dziś o tym wszystkim powiedzieć?
It's been a good experience because everybody's been very friendly with me.
Świetnie czuję się tutaj od początku. Wszyscy są do mnie przyjaźnie nastawieni. Zaskoczyła mnie trochę pogoda, bo jest tak ciepło jak w Hiszpanii w tej chwili. No tego to nie oczekiwałem. Miasto mi się podoba, jest ciche, spokojne, zespół ciężko pracuje, cały sztab mi pomaga, dobrze mi się współpracuje z trenerem Miłoszewskim. Czuję się tu naprawdę bardzo dobrze. A co do poziomu, to po pierwszych obserwacjach uważam, że tu jest dobry poziom. My gramy dobrze, rywale są silni. Poza tym znałem Alexa Hernandeza, który grał u was w przeszłości. Byłem kiedyś jego trenerem, no i on mi mówił, że w Polsce jest dobry poziom. Okazało się, że to prawda. Poziom jest okej, a ja jestem w dobrym klubie.
I'm feeling really, really good.
Proszę powiedzieć, jakie są pana obowiązki w sztabie trenerskim, za co pan odpowiada, za obronę, atak, rozpracowanie rywali?
Now I'm my responsibility in the scouting report.
W tym momencie moim głównym obowiązkiem jest rozpracowywanie przeciwników w lidze VTB, którą zaczynamy w przyszłym tygodniu. Zajmowałem się scoutingiem przed meczem z GTK Gliwice, no a teraz na bieżąco pracujemy też nad poniedziałkowym meczem z Kingiem Szczecin. Dokładnie teraz zwracaliśmy na treningu uwagę na naszą pracę w obronie, dbaliśmy z trenerem Tabakiem o detale naszej defensywy. Wiesz, to jest tak, że trener wyznacza zadania w zależności od tego, co jest najbardziej konieczne do wypracowania w obliczu konkretnego rywala czy konkretnego meczu. Moja obserwacja jest taka, że w czasie meczów to pan głównie podpowiada trenerowi Tabakowi. Wrażenie jest takie, że to pan jest jakby głównym asystentem. Czy tak jest rzeczywiście? To dobre wrażenie?
No, because we are doing...
Nie. Jesteśmy równorzędnymi asystentami z Miłoszewskim. To świetny trener, jest w Stelmecie od wielu lat. Wie mnóstwo o polskiej koszykówce, zna mnóstwo szczegółów dotyczących graczy naszych, ale też przeciwnika. Cały czas mocno mi pomaga i nie mam takiego wrażenia, że ja jestem jakiś ważniejszy. Każdy z nas trenerów szykuje się do treningu i ma swoją robotę do wykonania przed meczem. Spotykamy się, rozmawiamy, sugerujemy pierwszemu trenerowi rozwiązania. Jesteśmy jednym zespołem. Ja i trener Miłoszewski uważam, że jesteśmy na jednym poziomie.
Milos and I, we are on the, of course, on the same level.
A jak pan oceniłby formę tej drużyny na dzisiaj? Ile trzeba poprawić w Stelmecie? Co trzeba poprawić?
The main thing is that we are playing like we are practicing.
Główna rzecz. Po pierwsze, to my pracujemy na 100% i potem chcemy tak grać w kolejnych meczach. Trener Tabak mocno zwraca na to uwagę, że na treningach musi być skupienie, koncentracja, pełne zaangażowanie, no bo potem to procentuje w meczach. Tak jak trenujesz, tak potem grasz. Nie będziesz trenował na całego, to i potem nie zagrasz na całego. Tak trener zawsze powtarza. To jest główne narzędzie do pokonania rywali. A na dzisiaj myślę, że musimy poprawić sporo rzeczy. Ostatnio w końcu lepiej wyglądaliśmy w ataku, ale w obronie zapomnieliśmy o niektórych naszych zasadach i musimy nad nią pracować, żeby być lepszymi niż w ostatnich meczach. A oceńmy graczy z Telmetu. Który jest według pana taki najważniejszy, jest mózgiem drużyny? Jako trener nie lubię mówić o pojedynczym zawodniku, że ten czy inny wygrał mecz, czy był ważniejszy, bo zawsze w koszykówkę gra zespół. Zawsze grupa ma siłę, a nie pojedynczy zawodnik. Ale gdybym miał coś powiedzieć o naszej ekipie, to trzeba wyróżnić i Felundberga. Gra bardzo dobrze, dobrą robotę wykonuje Geoffrey Grossel, no i Marcel Ponitka. On robi różnicę w obronie. Ale finalnie potrzebny jest nam wysiłek każdego zawodnika. Każdy musi walczyć, bo nie pokonamy rywala inaczej niż będąc drużyną. Macie teraz 10 dni przerwy, to dobrze czy źle?
You don't know, because sometimes you are thinking that is something good.
Właściwie to nigdy nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle, gdy masz taką długą przerwę. Z jednej strony możesz poćwiczyć, jak my, obronę, wzmocnić się, możesz potrenować swoje zagrywki w ataku, ale wypadasz z rytmu meczowego. Zobacz, po tej przerwie gramy 21, 23 i 26, czyli 3 mecze w 6 dni, czyli tu przerwa, taka długa, a tu nagle maraton. No i teraz musimy wykorzystać czas, żeby poprawić wszystko, co było złe u nas, bo potem po prostu nie będzie na to czasu, będziemy grali co 2-3 dni.
Time to practice, because we have many games in 2 or 3 days.
Jeszcze kilka słów o panu prywatnie poproszę. Co pan robi, gdy nie zajmuje się koszykówką?
I like to running.
Bardzo lubię biegać, jeśli uda się znaleźć czas. Niedaleko hali jest świetny las do biegania, więc gdy mi się uda, staram się biegać po kilka kilometrów dziennie. Natomiast prawdę mówiąc, to najważniejsze jednak na co dzień jest koszykówka. Od kiedy tu przyjechałem, musiałem nauczyć się najpierw funkcjonować w sztabie trenerskim, poznać ludzi, no i poznać koszykówkę, jaką gra Stelmet, poznać wszystkie zasady w obronie i w ataku, tak żeby móc działać na takim samym poziomie, jak pozostali trenerzy. Jest pan w Polsce, a proszę powiedzieć jeszcze na koniec o krajach, w których pan pracował poza Hiszpanią. Był pan przecież trenerem w Portugalii i w Szwecji. Moja praca w Szwecji to był trudny czas. Pojechałem do Szwecji pomóc przyjacielowi, który był trenerem, ale był chory. Pomagałem mu, on zmarł w lutym tego roku i to był dla mnie bardzo trudny okres. Ludzie byli bardzo mili, sympatyczni, nie było problemu, ale okoliczności były trudne i to był pobyt, w którym mniej chodziło o koszykówkę, bardziej o życie. To był naprawdę bardzo trudny czas dla mnie. W Portugalii natomiast miałem bardzo dobry okres. Mieliśmy świetne mecze, wygrywaliśmy z Porto, z Benficą, graliśmy w finale Pucharu. Mam świetne wspomnienia z Portugalii.
Tak mówi Felix Alonso, jeden z asystentów trenera Stelmetu NIBC Zielona Góra, Żana Tabaka. Teraz wracamy do Energa Basket Ligi. Stelmet ma, mówiliśmy, 10-dniową przerwę. No to możemy sobie ocenić grę naszej drużyny. Jest na czele stawki, ma 4 zwycięstwa, 0 porażek, a jeszcze do tego dochodzi 5 wygrany mecz o Super Puchar Polski. A u nas krytyczny niejednokrotnie w poprzednich latach wobec Stelmetu jeden z byłych koszykarzy za stalu Zielona Góra, Ryszard Mazur. Zobaczmy, czy w tym roku też jest tak krytyczny, czy jak Stelmet wygrywa, wygrywa i wygrywa, no to ciężko zawodu cokolwiek krytykować.
Panie Ryszardzie, Stelmet zaczął sezon świetnie, wygrywa i wygrywa. Nadal mamy tak znakomity Stelmet jak w zeszłym sezonie?
Znaczy inny, ciekawy. Tamten sezon był ciekawy, ten sezon jest ciekawy. Tak w sumie myślę, że z roku na rok to ten skład osobowy jest za każdym razem odrobinę słabszy, a mimo wszystko grają fajną koszykówkę. Inna sprawa, że też widać małe wahania, jeżeli chodzi o przebieg meczu, bo potrafimy kwartę przegrać na przykład, tak jak przegraliśmy w ostatnim meczu trzecią bodajże kwartę. Także zdarzają się te przestoje, ale tu się nie ma co dziwić. To są jednak zawodnicy określeni, to jest określony budżet, ale są bardzo ciekawi, są bardzo fajni i są perspektywiczni rozwojowi. No tak tutaj w każdym meczu praktycznie ktoś inny gdzieś tam zabłyszczy. To zabłyszczy O'Reynolds, to gdzieś tam Williams wcześniej, to teraz Lundberg, to Ponitka w obronie robi swoją robotę genialną. To Grossel potrafi zagrać momentami fantastyczne, szybkie akcje jak na centra. Łukasz Koszarek, jak za najlepszych czasów, robi to, co do niego należy, wchodzi i gra. W ostatnim meczu bardzo mi się Put podobał, bo z takim zaangażowaniem zagrał, z taką werwą, z takim pazurem, że jak tylko tak będzie dalej i będzie chciał, będzie się rozwijał, to myślę, że też będzie wartościowym zawodnikiem. Na razie o Szymkiewiczu niewiele, przepraszam, motor. Mogę coś powiedzieć, bo w sumie gra mało, coś tam gdzieś tam błyśnie, gdzieś coś dobije, ale żeby kreował grę, żeby wspomagał, niespecjalnie, póki co. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni.
8 nowych twarzy jest w tej nowej drużynie Jeana Tabaka. Kto dla pana najlepiej na dzisiaj wygląda po tym początku?
Znaczy, jeżeli chodzi o obcokrajowców, to póki co ta czwórka potrafi grać i każdy coś wnosi, ale nie jak gdyby nie jest powtarzalny. Najbardziej powtarzalny jest Lundberg, ale to też jest taki zawodnik, który według mnie jest bardziej dwójką, oczywiście jak dla wszystkich, niż jedynką. Na razie. Ale potrafił i Reynolds błysnąć, tam w którymś meczu ponad 20 punktów rzucił. Mają momenty zawahania, to są młodzi chłopcy też. Tam w ostatnim meczu na przykład Reynolds zrobił taką śmieszną akcję. Siedziałem z Mariuszem Kaczmarkiem, przyjął plecami gościa na ofens, nie widząc w ogóle, co się dzieje za jego plecami. Muszą się pewnych rzeczy nauczyć. A to z czasem przyjdzie i myślę, że trener wyzwoli w nich pewne cechy, które pozwolą im na osiągnięcie, to trywialnie brzmi, lepszego poziomu, ale nie. Rzeczywiście facet wyciąga maksimum z tych ludzi, a nawet więcej niż można.
Wszyscy chwalą Stelmet za obronę. Pytanie, czy ona jest idealna? No bo to, że świetna, to chyba pan potwierdzi.
Jasne. Tak jak mówię, nawet Put mi zaimponował w obronie przechwycił dwie piłki od razu, walczył, ale niestety, są młodzi, i na kartę tej młodości należy na przykład tą dużą ilość fauli zrzucić, a też agresywność tej obrony, ale jest kupę głupich fauli na przykład. Muszą się tego oduczyć. Szczególnie Grossel, szczególnie Reynolds. Popełniają tak głupie faule czasami, że już na tym poziomie, szczególnie jak zaczniemy grać w VTB, to już nie powinni tego robić.
No dobrze, a co z atakiem? Bo obrona okej, to wiemy, to wszyscy widzimy, bez względu na to, że jeszcze trzeba ją dopracowywać. Natomiast punkty trzeba zdobywać, trzeba grać w ataku. Trener Tabak mówi, że do tego ataku, do ideału, temu atakowi jeszcze trochę brakuje.
Ale mają potencjał, bo mówię, zacznijmy od wysokiego, Grossel. Fantastyczne, szybkie manewry. Czasami ten rzut zrywa, czasami się pcha niepotrzebnie, bo można odegrać piłkę z podwajany. Ale rzeczywiście potrafi zrobić. Flotera potrafi zagrać, fajnego. Reynolds i rzut za trzy, i też potrafi wejść. Jeszcze powinien to robić dynamiczniej. To samo z Williamsem. Bardzo podobnie. Lundberg już, on już się powoli robi klasa sama w sobie, póki co, jeżeli chodzi o atak oczywiście, ale czego mu brakuje? Brakuje mu na pewno mu brakuje asyst, współpracy, bo tego nie widać. To nie jest człowiek do kreowania gry, to jest wykonawca. To nie jest Łukasz Koszarek, który potrafi kreować grę. Tu jednak mówimy o wykonawcy. i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepszym wykonawcą. Już jest niezłym, już jest bardzo dobrym wykonawcą, a myślę, że jeszcze duże postępy zrobi.
A nie brakuje panu troszeczkę takich akcji dwójkowych, wiadomo, takich tradycyjnych, mały, duży, rozgrywający center?
Brakuje, no właśnie Lundberg tego nie gra, nie gra po pick and rollu, nie potrafi zagrać pick and rolla. To, co robi Łukasz, Łukasz potrafi zagrać, potrafi sprzedać asystę, ostatnio ładną asystę za plecami sprzedał, przecież pod kosz wszedł, znalazł zawodnika, potrafi zagrać do środka, na zewnątrz. Jednak Lundberg tego nie gra. Póki co nie gra, jest innym typem zawodnika.
A gdybyśmy powiedzieli o brakach Stelmetu w obliczu VTB, bo wiadomo, że w przyszłym tygodniu VTB ma wystartować, pierwszy mecz w Petersburgu zagra Stelmet. Czego jeszcze brakuje?
Centymetrów atletyzmu na pewno też jeszcze czasami widać właśnie te braki, o których pan mówi, że trener mówi, że jeszcze w ataku długo, ale ich no są momenty, że drużyny powiedzmy przeciętne potrafią troszeczkę też poprzeszkadzać jak gdyby Stelmetowi w rozgrywaniu ataku pozycyjnego. Czasami no po prostu miotają się troszkę bez celu. Nie ma tego złamania. Czyli jest schemat, a czasami ze schematu powinno być złamanie. Coś powinno z tego wynikać. A tu w ostatnim meczu było widać, że były momenty, że nie potrafili sobie poradzić.
I tak mówi Ryszard Mazur, były za Stalowiec, o tym, co gra teraz Stelmet, Enea, BC Zielona Góra. Także trochę krytycznych uwag, chociaż widzimy, że na razie Stelmet nie dotknięcia w polskiej lidze koszykówki. No to jak już jesteśmy przy tej polskiej lidze koszykówki, to posłuchajmy Arkadiusza Miłoszewskiego, drugiego obok Feliksa Alonso, asystenta Stelmetu Enei, BC Zielona Góra, który zajmuje się rozpracowywaniem Kinga Szczecin. Z tym Kingiem Stelmet zagra w najbliższy poniedziałek. King trochę problemów, jeśli chodzi o skład, bo Paweł Kikowski kontuzjował, Casey Hill, jakaś dziwna sytuacja między nim a trenerem. Teraz w ostatnich dniach śmierć ojca Clevelanda Melvina. Nie wiadomo, w jakim składzie tutaj szczecinianie ostatecznie przyjadą, natomiast Miłoszewski mówi o tym Kingu tak.
Do tej pory zespół Kinga wygrał z zespołami, które jeszcze nie wygrały meczu, jeśli się dobrze nie mylę. Tak, bo wygrał z Toruniem, wygrał z Dąbrową Górniczą i wygrał z Astorią Bydgoszcz, czyli tak naprawdę to będzie ich pierwszy mecz, no powiedzmy, z jakimś tam przeciwnikiem. Choć nie ujmuje to im tego, że grają w koszykówkę. Grają w koszykówkę, mają swoje problemy. Natomiast te problemy bardzo często scalają zespół i ci zawodnicy, którzy, że tak powiem, zostają na parkiecie, biorą ten ciężar na siebie, a mogą wziąć. A problemy mianowicie są takie, że Kikowski ma kontuzję kolana, która go wyklucza z całego sezonu. Mają Amerykanina Kaseya Hilla, który słyszałem, że pokłócił się z trenerem i jest zawieszony.
Ale podobno ma jakoś na jakichś zasadach niby wrócić.
Ma zostać odwieszony. No pewnie tak, bo w ostatnim meczu w Dąbrowie, w Astorii Bydgoszczy byli w 9, przyjechali. Grało ich tam 7 raptem, a przyjechali w ogóle ogólnie w 9. Czyli mają problemy swoje, ale tak jak powiedziałem, te problemy scalają, te problemy, że tak powiem, dobrą chemię budują w zespole i grają fajnie, grają zespołowo, grają dużo jeden na jeden, dużo rzucają, grają w koszykówkę, tak? Może nie jest to jakaś spektakularna koszykówka, natomiast no grają, są skuteczni. Co ciekawe, są najlepszym zespołem w PLK pod względem przechwytów. Czyli tej obrony tam nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej, natomiast no bardzo dobrze przechwytują piłkę, dobrze czytają. W tych dwóch pierwszych meczach mieli naprawdę bardzo, bardzo dużo tych przechwytów. Teraz troszkę mniej w Bydgoszczą. No, na to na pewno będziemy musieli uważać, na to trzeba zwrócić szczególną uwagę.
To tylko słówko, trenerze, żeby się nie rozwodzić jakoś straszliwie. Natomiast jakbyśmy o nazwiskach porozmawiali, to widzę po statystykach, ale i po opiniach, że Mateusz Zemski jest strasznie wychwalany za statystyki, że to jest człowiek, który jest blisko triple-double, że dawno nikt nie miał takich statystyk na początku sezonu. To jest jedna postać, ma się wrażenie, która tam jakoś się wybija. Jeszcze o kimś trener powiedziałby coś ciepłego?
No na pewno powiedziałbym o Jakubie Szenku, który prowadzi całą grę, który jest głównie głównym dowodzącym w tym zespole. Ma prawie 6 asyst na mecz, rzuca 16 punktów na mecz w tych trzech meczach, czyli wie pan, no, naprawdę tutaj to jest, jak pan wymienił, jest głównym rzucającym jest Cleveland Melvin, później mamy Szenka. Zemski jest takim, no wie pan, są łata te dziury wszystkie, tak? No nie mają Kikowskiego, to Zemski jest i na dwa, i na trzy. Nie jest to jakiś spektakularny shooter, bo on tam rzucać prawie w ogóle nie rzuca. Natomiast no jest, ja tu mówiłem wcześniej o tych przechwytach, to on ma, wie pan, 4,5 przechwytu na mecz. To jest bardzo, bardzo dużo. Nasz Marcel ma 3, tak? I jest wychwalany. Natomiast no Zemski ma 4,5. W jednym meczu bodajże z Toruniem chyba zrobił 7.
Dokładnie, 7 przechwytów tak, z twardymi tak, piernikami.
No, tak, bazują, wie pan, no troszkę na Toruniu, troszkę, że tak powiem, na tych młodych rozgrywających, bo tam jest oprócz Krotera to jest dwóch młodych chłopaków. Zresztą obaj są wychowankami Polonii Warszawa, które ja też jestem wychowankiem i znam ich dobrze. To jest Marcin Wieluński, Samsonowicz i oni popełnili bardzo, bardzo dużo strat. Niestety płacą frycowe, że tak powiem, troszkę młodzi i Zemski to wykorzystał okrutnie w tych przechwytach. No natomiast to jest bardzo uniwersalny zawodnik, bo to zawodnik, który, tak jak pan powiedział, dobrze podaje, dobrze biega, dobrze przechwytuje, dobrze zbiera, no na niego będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę. No wie pan co, wysocy mamy Bartosz i Łapeta. Tak się śmieliśmy, że Łapeta już karierę skończył 2-3 lata temu, ale jeszcze jest potrzebny, jeszcze gra. No, to jest na pewno groźny zawodnik, bo to jest potężny zawodnik, jeśli chodzi o wzrost, o siłę fizyczną. Na pewno jeszcze potrafi grać w koszykówkę, potrafi zbierać piłkę i też będzie groźny. No i nowy zawodnik, który do nich dotarł niedawno, tak, bo chyba od 2 dni, nie wiemy, czy jest na kwarantannie. Fakuade, on grał w lidze francuskiej ostatnio. Na pewno groźny zawodnik. Jestem sam ciekaw, czy zagra, czy nie zagra, bo na pewno te procedury kwarantanny i tak dalej troszkę trwają. Natomiast my, tak jak wcześniej panu powiedziałem, liczymy zawodnika, że przeciwko nam zagra.
W PLK Stelmy TNA ABC Zielona Góra w poniedziałek o 17.35 mierzy się z Kingiem Szczecin, u nas transmisja. 2 dni później, błyskawicznie po meczu z Kingiem Szczecin trzeba będzie siąść w autobus, jechać na lotnisko i potem przeloty i przesiadki. 2 dni później, w każdym razie w środę, pierwszy mecz w lidze VTB Stelmetu z Zenitem Sankt Petersburg. Oto jak to wszystko Stelmet zorganizował? Jakie są obostrzenia w lidze VTB związane z COVID-em? No, organizacyjne sprawy. Pytamy generalnego menedżera Stelmetu Kosmę Zatorskiego i ta rozmowa zakończy rzut za trzy. Ja nazywam się Jacek Białogłowy, a teraz o lidze VTB Kosma będzie nam opowiadał.
Pierwsze pytanie zasadnicze. Czy Liga VTB ruszy bez problemu i czy Stelmet Zielona Góra nie będzie miał problemów z lotami do Rosji na mecze wyjazdowe?
Odpowiem na to pierwsze pytanie. Liga rusza, czy będziemy mieli problemy? To się okaże, bo wiadomo, że cała ta nasza przygoda jest usłana różnymi trudnościami, które się pojawiają po drodze. Mam nadzieję, że drużyna doleci do Sankt Petersburga i już w środę będziemy oglądać pierwsze spotkanie w lidze VTB.
To o tym locie na początek, bo z tego co wiem, czy dobrze wiem pytanie, lecicie przez Stambuł. To wydłuża chyba straszliwie całą trasę drużyny do Petersburga.
To jest lot przez Antalaję, przez Turcję. Niestety linia Aeroflot, którą lataliśmy do tej pory, na razie nie kursuje, a były to tak zwane, śmialiśmy się, że to były takie taksówki Berlin-Moskwa. Linie, którymi można było bardzo szybko dolecieć, które latały kilka razy dziennie. Teraz tego połączenia nie ma, więc ten proces logistyczny też był dla nas trudny, ponieważ codziennie aktualizowały się te połączenia i te połączenia znikały. I to nas wskazuje na bardzo długą podróż do blisko leżącego Sankt Petersburga. Czyli jedna z łatwiejszych podróży stanie się tą trudniejszą, ale przy okazji od razu zostaniemy w Rosji i polecimy do Krasnodaru, gdzie rozegramy spotkanie z Lokomotivem Kubań 26 września. Także w ramach jednej podróży odbędziemy 2 mecze i jest to pewnego rodzaju ułatwienie i pomoc ze strony Ligi VTB, ponieważ obecnie możemy aplikować jedynie o wizy pojedynczego wjazdu do Rosji, więc żeby nie latać w kółko do Poznania z 16 wnioskami wizowymi, robimy 2 mecze w ramach jednej podróży.
Czyli ten Krasnodar jest przełożony?
Tak. Tak, tak, tak.
Czy inne w najbliższym czasie takie przekładanki i podwójne, może potrójne mecze, potrójne porcje meczowe wam się szykują? Już coś wiecie na ten temat?
Jean Tabak wyznaje zasadę, że pomiędzy meczami powinny być 2 dni przerwy, tego się trzymamy i tak staramy się też organizować kolejne wyjazdy i prawdopodobnie następny wyjazd też będzie łączony i to też będą 2 mecze w Rosji.
Te bilety są w tej chwili droższe w związku z tym, że ta trasa jest dłuższa, czy nie ma to znaczenia?
Są droższe, ale też dzięki temu, że brzydko mówiąc, robimy 2 mecze w ramach jednego wyjazdu to te koszty się amortyzują.
Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o COVID i zasady w lidze VTB? Jeżeli lecicie na mecz do Petersburga i do Krasnodaru, czy musicie mieć jakieś dokumenty, testy zrobione w Polsce, czy testy zrobicie w Rosji?
Tak, zrobimy testy w Polsce przed wyjazdem, a później zrobimy testy przed meczem w Krasnodarze.
A jaka jest właściwie zasada, kiedy trzeba test zrobić, testy?
Trzeba robić testy przed każdym meczem. I też te testy są jednym z warunków wjazdu do Rosji, więc musimy te testy także pokazać na granicy.
Czyli znowu koszty.
Niestety.
Są jakieś inne obostrzenia związane z COVID-em w lidze VTB? Czy tam będą ludzie na trybunach, czy...
Zasady są podobne jak w każdej innej lidze, czyli jest to jakby... Są rzeczy, które należy spełnić, czyli to są te testy, a reszta to są właśnie zalecenia, które właśnie sugerują noszenie maseczek, unikanie niepotrzebnych kontaktów, zwykłe, normalne, sportowe procedury związane z COVID-em.
To jeszcze COVID-owo-wizowo. Czy tutaj są jakieś obostrzenia, czy nie wiem, Amerykanie, którzy wsiądą w Berlinie, będą przez Turcję przylatywali, tak? Czyli wysiądą w Turcji i będą tam na tranzycie, mogą mieć tam jakieś kłopoty? Czy nie ma żadnych problemów związanych właśnie z COVID-em, z jakimiś testami, wizami itd., itd.?
Tutaj możemy liczyć na pomoc konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, pana Iwana Kosonogowa, który w tamtym roku odwiedził nas przy okazji meczów CSKA Moskwa. Później spotkał się na jednej z uroczystości w Zielonej Górze z panem Januszem Jasińskim. Także mamy tą pomoc od konsulatu, ale tak jak wszyscy powtarzają, wszyscy zrobią wszystko, żebyśmy spełnili wszelkie procedury, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy po drodze. Także staramy się wszystko zrobić, co możemy. No i mam nadzieję, że zagramy.
Amerykanin przechodzi inną drogę formalną niż Polak, na przykład jeśli chodzi o wlot do Rosji?
To jest inaczej, bo my nie jesteśmy traktowani jako grupka obywateli różnych państw, tylko jesteśmy traktowani jako drużyna sportowa. Więc to też ciekawostka, tym razem nie dostajemy zaproszeń wizowych z Ligi VTB, tylko dostajemy je bezpośrednio z Ministerstwa Sportu Federacji Rosyjskiej, żeby właśnie te procedury były ułatwione i żeby żaden Amerykanin gdzieś tam nie miał problemów na tej granicy.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.